Powoli zbliżamy się do końca kazań z listu do Hebrajczyków. Myślę, że ta seria trwa już jakiś czas, ale jakby ten czas jeszcze się nie skończył, więc mamy jeszcze co najmniej kilka fragmentów Bożego Słowa, które będziemy wspólnie z tego listu rozważali. I ostatnim razem, jak czytaliśmy, to czytaliśmy fragment, który mówił nam o motywacjach życia chrześcijańskiego. Czyli co powinno ciebie i mnie motywować, co powinno sprawiać, że chcemy kontynuować w wierze, że chcemy wierzyć dalej. I dzisiaj postaramy się, i w następnych kazaniach, postaramy się odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy żyć wiarą chrześcijańską. Jak żyć naszą wiarą, jak służyć naszemu Panu w sposób, który Jemu się podoba. Jak mamy żyć naszą wiarą i jak mamy służyć naszemu Panu w sposób, który Jemu się podoba. Myślę, że dla każdego chrześcijanina jest to ważne pytanie, że jako chrześcijanie chcemy wiedzieć, co to znaczy podobać się w moim życiu Bogu, jak postępować, co robić, aby moje życie oddawało Jemu chwałę. Więc jeżeli jesteś chrześcijaninem, jesteś kimś, kto zaufa Jezusowi Chrystusowi, wierzę, że to kazanie oraz następne będą bardzo praktyczne, bardzo pomocne. Cały rozdział 13, można powiedzieć, jest takim streszczeniem chrześcijańskiej etyki. Jest to takie streszczenie zasad chrześcijańskiego postępowania, zasad tego, jak to powinno wyglądać w Kościele, jak mamy wobec siebie też postępować. I to, co jest ciekawe, jest to, że rozdział 13 jest ostatnim rozdziałem tego listu. Dopiero w ostatnim rozdziale zostają poruszone kwestie dotyczące życia i właściwego postępowania. Do tej pory mieliśmy styczność z dużą ilością teologii, dobrej teologii, zdrowej teologii, teologii, która nam pokazała to, kim jest Jezus Chrystus, co dla nas uczynił i jakie ma to znaczenie dla człowieka wierzącego. I kolejność przekazania tych informacji jest bardzo ważna, ponieważ prawidłowe życie musi opierać się na prawidłowej doktrynie. Bez prawidłowej doktryny nie ma wiedzy potrzebnej do prawidłowego życia. A najważniejszą doktryną, którą musimy zrozumieć, i to jest to, do czego tutaj autor listu do Hebrajczyków cały czas dąży, próbuje cały czas nam pokazać, jest ukazanie nam dobrej nowiny. Kim jest Jezus Chrystus? Co to znaczy, że umarł na krzyżu? Co to znaczy, że był doskonałą ofiarą? Właśnie o tym było pierwszych 12 rozdziałów tego listu. Byliśmy przekonywani o tym, że to Jezus Chrystus, że to w Jezusie Chrystusie mamy pokładać naszą nadzieję, że mamy w Niego wierzyć, mamy Jemu ufać, ponieważ Jego Słowo jest pewne, Jego obietnice są pewne, że to Jego ofiara w pełni przebacza grzechy. My nic do tego nie musimy dokładać. I że to dzięki nowemu przymierzu, które zostało zawiązane przez Jego ofiarę na krzyżu, każdy człowiek, który zaufał Jezusowi Chrystusowi, otrzymuje nowe serce, które pragnie w swoim postępowaniu podobać się Bogu. To jest serce, które już nie chce się buntować, to jest serce, które nie chce walczyć z Bogiem, ale chce postępować zgodnie z tym, z czego Bóg od niego oczekuje. Więc jeżeli na którymkolwiek etapie z tych kazań pojawiło się takie pytanie gdzieś z tyłu głowy, pastorze, kiedy w końcu coś praktycznego? Może zmień tą serię kazań, daj nam coś takiego, co mogę teraz zrobić. Ja potrzebuję coś takiego, taki konkret. Ja potrzebuję wiedzieć, co mam pójść i co mam z tym zrobić. To właśnie to jest list 13, to jest 13 rozdział listu do Hebrajczyków. To będą bardzo konkretne przykłady tego, co to znaczy żyć życiem chrześcijańskim. Więc można powiedzieć, że w oparciu o ten 13 rozdział będziemy mieli taką miniserię w ramach tej większej serii o nazwie Chrześcijańska etyka, gdzie będziemy przyglądać się poszczególnym tematom poświęconym temu, jak wygląda życie chrześcijańskie, które podoba się Bogu. A życie chrześcijańskie, które podoba się Bogu, rozpoczyna się od miłości. Życie, które podoba się Bogu, rozpoczyna się od miłości. Dlatego dzisiaj zobaczymy, jakie jest źródło chrześcijańskiej miłości. Myślę, że po tych kazaniach do tej pory nie będzie to dla nas wielkim szokiem, ale też sobie na to spojrzymy. Usłyszymy o obowiązku chrześcijańskiej, braterskiej miłości i zobaczymy przykłady takiej miłości w praktyce. Dlatego zachęcam, otwórzmy list do Hebrajczyków, 13 rozdział. Będziemy czytać wiersze od 1 do 3. Bardzo krótkie 3 wersety, ale bardzo bogate w tym, co one nam mówią. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, wiersz od 1 do 3 brzmi następująco. Niech trwa braterska miłość. Nie zapominajcie też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy nieświadomie gościli aniołów. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście byli razem z nimi więzieni, o krzywdzonych, bo i wy żyjecie w ciele. Niech trwa braterska miłość, nie zapominajcie o gościnności i pamiętajcie o więźniach, jakbyście razem z nimi więzieni i o krzywdzonych, bo i wy żyjecie w ciele. Tak jak powiedziałem chwilę temu, nie będzie to wielkim szokiem, jeżeli powiem, że źródłem chrześcijańskiej miłości jest miłość Boga do nas, jako ten, który nas pierwszy umiłował, którą miłość okazał nam swoim Synu Jezusie Chrystusie. W związku z tym chrześcijanie mają się wzajemnie miłować, a przykładem takiej miłości to gościnność, a także troska o wierzących więźniów. Więc zwróćmy uwagę najpierw na źródło chrześcijańskiej miłości. To będzie krótki taki wstęp, krótkie przypomnienie tego, co już w tym liście się dowiedzieliśmy, ale sednem i źródłem chrześcijańskiej miłości jest właśnie to, o czym mówi nam list do Rzymian, 5 rozdział, wiersz 8, gdzie jest napisane: Bóg natomiast okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Jest to werset, który bardzo jasno podkreśla, że Bóg, posyłając swojego Syna Jezusa Chrystusa, ratuje ludzi, którzy są grzeszni. Nie ratuje ludzi dobrych. On ratuje tych, którzy są od Niego odwróceni, którzy są przeciwko Niemu zbuntowani, którzy nazywani są przez Niego w tym stanie Jego wrogami. Ale przez posłanie swojego Syna, przez ofiarę Jego Syna stajemy się przyjaciółmi Boga. W liście pierwszym Jana 4:9-10 znajdujemy bardzo podobną myśl, gdzie jest napisane: w tym objawiła się miłość Boga do nas, że posłał On swojego jedynego Syna na świat, abyśmy przez Niego mieli życie. Nie my bowiem umiłowaliśmy Boga, ale to On nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. To nie my umiłowaliśmy Boga, chociaż czasami lubimy tak myśleć. Mówiliśmy: a ja jestem tym, który Boga pokochał. Pokochaliśmy Boga, ale pokochaliśmy Boga, ponieważ On pierwszy nas umiłował. On był pierwszym, który wyciągnął do nas rękę. On był pierwszym, który do nas się zwrócił i dał nam swojego Syna jako dowód swojej miłości. Ludzie, których serce było zbuntowane przeciwko Bogu, nie było zdolne do tego, żeby kochać Boga. Raczej szukało swoich ścieżek. Ale Bóg przez posłanie swojego Syna pojednał swoich wrogów ze sobą. Uczynił z nich domowników, okazując im ogrom gościnności, okazując im to, czego tak naprawdę na nic z nich nie zasłużył. To, na co my nie zasłużyliśmy, Bóg nam ofiarował. Na tym polega ofiarna miłość, na tym polega praktyczna miłość. Bóg uczynił coś dla nas, poświęcił swojego jedynego Syna, który umarł na krzyżu, abyśmy my mogli żyć. A skoro tak jest, skoro taka jest prawda, skoro taka jest rzeczywistość Bożej miłości do ludzkości, to chrześcijanie, którzy doświadczyli tej miłości, mają obowiązek miłowania się wzajemnie. I właśnie o tym jest tych kilka wierszy tutaj. Zaczynają się one od pewnego nakazu, które brzmią: niech trwa braterska miłość. Moglibyśmy na końcu tego wiersza dodać mnóstwo wykrzykników. Jakby tutaj autor tego listu bardzo jasno chce zaznaczyć: niech trwa, niech nie ustaje, niech ciągle będzie ta miłość. Niech nie będzie chwili przestoju, kiedy ta miłość nie zachodzi między ludźmi wierzącymi. To jest oczywiście powiązane z tym, co powiedział nasz Pan Jezus Chrystus, mówiąc: nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem, tak i wy miłujcie jedni drugich. Jest to przykazanie, czyli coś zobowiązującego. Czasami ludzie mówią: ale przecież już ja nie podlegam pod prawo, żadne przykazania mnie nie związują. Tutaj Pan Jezus bardzo jasno mówi: to jest nowe przykazanie, macie tego przestrzegać, chcę, żeby to było u was widoczne. A w liście Jana czytamy, że ci, którzy miłują Boga, przestrzegają Jego przykazań. Jeżeli chcemy miłować Boga i chcemy okazywać Bogu miłość, a przykazaniem jest to, że mamy miłować siebie wzajemnie, To jeżeli chcemy Boga miłować, to nie jest tylko nasze uczucie, to jest miłowanie Boga przez miłowanie ludzi, którzy są obok mnie. Jest to coś zobowiązującego. Więc jeżeli chcemy się Bogu podobać, to jest to coś, czego powinniśmy przestrzegać. I w naszym fragmencie nacisk jest na słowo trwa. Innymi słowy, niech to nie ustaje, niech to będzie coś ciągłego. I najprawdopodobniej ludzie, do których ten list jest napisany, mieli z tym problem. Być może jakieś zniechęcenie, być może jakieś trudne sytuacje. Oni potrzebowali przypomnienia, że miłość braterska ma być obecna wśród ludzi wierzących. Tylko czym jest ta miłość? Zwróćcie uwagę, że tutaj jest mowa o braterskiej miłości. Jest to miłość okazywana komuś w rodzinie. Są to uczucia naturalnie właściwe dla relacji między rodzeństwem. Jest to, jeżeli masz rodzeństwo, masz brata, masz siostrę, to wiesz, że łączy ciebie z twoim bratem lub siostrą szczególna więź. To jest coś, co po prostu wiemy instynktownie. Pojawia się coś, jeżeli ktoś jest jedynakiem, to tutaj może być troszkę ciężej, ale Bóg za to daje nam o wiele więcej rodzeństwa duchowego, o czym zaraz sobie powiemy. Ostatnio mam możliwość obserwować kształtowanie się tej więzi u moich dzieci, gdzie mój syn, co zaraz będzie miał 2 lata, już złapał taki ciepły kontakt z moją córką, gdzie ona jeszcze nic nie mówi, ma 4 miesiące, tylko się do niego uśmiecha, ale już widać, jak na siebie patrzą, to jest taki błysk wokół i on się przychodzi do niej, przytula. Mówi, Tosia, Tosia. Jest takie widoczne zrozumienie, że między nimi jest coś szczególnego, coś wyjątkowego. Ona jeszcze nic nie mówi, ale się do niego uśmiecha, ale oboje już wiedzą, czują, że łączy ich coś wyjątkowego, coś niepisanego. I teraz autor tego listu mówi, że taki rodzaj miłości ma trwać u tych, którzy są duchowym rodzeństwem ze względu na Boga, ponieważ oni stali się duchową rodziną. Bardzo wzniosła myśl. I to nie ma być tylko wzniosła myśl, że tak, o, jesteśmy duchową rodziną, fajnie, bracie, siostro, tak musimy sobie pobratować, prawda? Bracie, bracie, siostro, siostro. I myślimy, że być może to jest chrześcijańska miłość. Oczywiście możemy tak się do siebie odzywać, bo tak faktycznie jest. Ale jest to coś więcej niż tylko zwrócenie uwagi na nasz stan. Jest to rozpoczęcie zmiany naszego nastawienia. Od naszej perspektywy, aby zabiegać o nasze wspólne relacje i troszczyć się o siebie wzajemnie, okazując sobie szczere zainteresowanie. To nie jest coś pustego, to nie jest coś tylko wypowiedzianego w słowach. Jest to moje pragnienie, żebym poznał te osoby, które są obok mnie w kościele. Na tyle to jest tylko możliwe. W pierwszym liście Piotra w 4 rozdziale, wierszu 8 jest napisane: przede wszystkim jedni od drugich miejcie żarliwą miłość, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Jest to właściwe chrześcijańskie nastawienie, mieć gorliwe zabieganie o siebie wzajemnie. Takie nastawienie i postępowanie chroni nas. W Kościele, jeżeli my się miłujemy w właściwy sposób, to chronimy Kościół, chronimy siebie wzajemnie od wielu różnych problemów. Jednym z sposobów na to, żeby mieć takie nastawienie w sobie, albo żeby kształtować takie nastawienie, to modlitwa. Panie Boże, pomóż mi nie tylko lubić, ale szczerze kochać moich członków mojego zboru. Panie Boże, pomóż mi nie tylko lubić, ale szczerze kochać członków mojego zboru. Czasami mamy problem z tą miłością, nie oszukujmy się. Czasami jest nam łatwiej z niektórymi ludźmi, może nadajemy na podobnych falach. Natomiast powinniśmy mieć możliwość i pragnienie pomagać wszystkim domownikom wiary, bez względu na to, jak bliską relację mamy. Jeżeli masz problem z tą miłością, to ta modlitwa jest właśnie dla ciebie. Panie Boże, pomóż mi nie tylko lubić tych ludzi, ale szczerze kochać. Nawet jeżeli nie masz problemu z tą miłością, jest to modlitwa dla ciebie, ponieważ można kochać jeszcze mocniej. Być może Bóg jeszcze użyje tej miłości w jeszcze bardziej budujący sposób dla kolejnych ludzi. Drugim ze sposobów, żeby takie nastawienie kształtować, to regularnie dziękować w modlitwie za członków zboru i za zbór, którego jesteś częścią. Jeżeli masz regularne życie modlitewne, to wdzięczność za zbór i dziękowanie za to miejsce, za ludzi w tym miejscu powinno być regularnym elementem twojej modlitwy. Dzięki temu Bóg będzie używał tej modlitwy również do tego, żeby nasze nastawienie się zmieniało względem ludzi, z którymi jesteśmy, z którymi się spotykamy. Panie Boże, dziękuję Ci za siostry i braci z tego zboru i dziękuję Ci za to, że mogę być częścią tego zboru. Apostoł Paweł regularnie dziękował w swoich modlitwach za zbory. Mówi, jak tylko się modlę, wspominam o Was. Jak tylko się modlę, wspominam o Was, o Waszej miłości, o Waszej trosce i tam wymienia w zależności od wspólnoty różne rzeczy, za które dziękuję. To zmienia naszą perspektywę. Jest to kształtowanie Twojej i mojej przynależności do tego miejsca i do ludzi, którzy to miejsce tworzą. Jeżeli jesteś członkiem tego zboru, tu na Walicu, w pierwszym zborze, to jest to Twój duchowy dom. A co za tym idzie, trzeba mieć właściwe nastawienie troski o pozostałych domowników tego miejsca. Czy jesteś w stanie powiedzieć, to jest mój dom i kocham ludzi w tym miejscu? To jest mój dom i kocham ludzi w tym miejscu. Chciałbym, aby każdy członek naszego zboru mógł tak powiedzieć ze szczerością swojego serca, z radością w swoim sercu, z takim poczuciem przynależności w swoim sercu. Bo przejawem tego, że to miejsce i ci ludzie stają się Twoim domem, jest to, że wyjeżdżając do innego zboru, będąc tam na nabożeństwie, mówisz, tu jest fajnie, ale u mnie jest fajniej. Tu jest dobrze, ale u mnie jest lepiej. Pojawia się pewna tęsknota za ludźmi, z którymi się spotykamy tutaj regularnie. Aby być wśród tych konkretnych wierzących w tym konkretnym miejscu. Wszyscy znamy to powiedzenie, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Tak też powinno być ze zborem. Można powiedzieć, w każdym zborze dobrze, ale w naszym najlepiej. Dlaczego? Ponieważ jest nasz. Tutaj wzrastamy, tutaj się budujemy, tutaj poznajemy Boga lepiej i tu wzrastamy w miłości. Jest to Boży dar dla nas, gdzie my wzajemnie tworzymy to miejsce. Nasz zbór nie jest najlepszy, dlatego że jest w Warszawie. Nasz zbór nie jest najlepszym zborem, bo jest w centrum Warszawy. Nasz zbór nie jest najlepszy, ponieważ my live streama i mamy fajne światła w kościele. Nasz zbór jest najlepszy, ponieważ tu, w tym miejscu, Bóg daje nam doświadczać relacji w duchowej rodzinie. Bóg daje nam doświadczać swojej obecności w tym miejscu, ponieważ to jest nasze miejsce. Jeżeli jestem członkiem tego zboru, to jest to moje miejsce. I budując takie zrozumienie, przynależność nie tylko do budynku, ale do ludzi, którzy tworzą tą wspólnotę, możemy uczyć się wzajemnej troski i miłości o siebie wzajemnie. Dlatego, drogie siostry, drodzy bracia, zboru baptystów przy ulicy Waliców 25, niech nasza miłość trwa. Niech nie ustaje ta miłość. Jeżeli jej brakuje, to módlmy się o to, żeby się pojawiła, ale niech ona trwa dzisiaj, niech trwa jutro, niech trwa szczególnie po tym kazaniu, niech już trwa o wiele dłużej niż tylko dzisiejszy dzień. Niech miłość trwa. Dlaczego jest to ważne, abyśmy się miłowali? Ponieważ kiedy się miłujemy, poświadczamy, że nasza wiara jest prawdziwa i stajemy się świadectwem naszego Pana Jezusa Chrystusa. W pierwszym liście Jana 3,14 jest napisane, my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Ten natomiast, kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Ewangelia Jana 13,35. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie wzajemnie się miłowali. Bardzo znany werset. Jeśli. Jest to warunek. Jeżeli się wzajemnie miłujemy, ludzie to widzą i wiedzą, że Bóg tu jest obecny. Jeżeli się nie miłujemy, to ludzie nie mogą tego stwierdzić, nie mogą tego ocenić, nie mogą rozpoznać tego, że jesteśmy nazywani uczniami Chrystusa. Jeżeli miłujemy braci, to wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia. Jest to poświadczenie zmiany naszego nastawienia. Bo człowiek, który jest człowiekiem niewierzącym, nie ma żadnego pragnienia, żeby troszczyć się o ludzi, którzy spotykają się w jednym budynku pod wspólnym dachem, żeby słuchać kazania, żeby śpiewać razem pieśni. Są to jacyś ludzie anonimowi, abstrakcyjni. Pojawiamy się w tym miejscu, ale dlaczego ma mi zależeć jako człowiekowi niewierzącemu na kimś, kto de facto tutaj się spotyka? No, mamy jakąś może wspólnotę myśli, może jakieś wspólne zadania, ale To, o czym czytamy w tym fragmencie, jest mowa o wyjątkowej duchowej więzi, którą Bóg już teraz wprowadził w Twoje i moje życie, jeżeli zaufaliśmy naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy córkami i synami Ojca Najwyższego. A w związku z tym powinniśmy myśleć o tych, którzy są razem z nami w tym miejscu. Więc wiemy, jakie jest źródło miłości, wiemy, jak ta miłość, że ta miłość ma trwać. No i teraz pojawia się pytanie, jak ta miłość ma wyglądać w praktyce. Zobaczymy teraz dwa praktyczne przykłady chrześcijańskiej miłości. Być może nie są to pierwsze przykłady, o których myślimy. Na pewno nie są to wszystkie przykłady chrześcijańskiej miłości, ale są to dwa bardzo konkretne przykłady tego, w jaki sposób mamy się miłować. I pierwszym takim przykładem jest gościnność. Zwróćcie uwagę na wiersz drugi. Jest napisane, nie zapominajcie też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy nieświadomie gościli aniołów. Można o tym zapomnieć. Nie zapominajcie o gościnności. Możemy zapomnieć o tym, że nasze domy też powinny być otwarte, że powinniśmy świadomie pielęgnować i praktykować gościnność wobec tych, którzy są przyjazdem. Właśnie o tym ten werset jest. Mówi, przypominam wam o tym, że macie mieć otwarte serce, ale nie tylko otwarte serce, ale otwarte domy, mieć otwarty czas dla innych ludzi z Kościoła. Mamy się postrzegać jako gospodarzy wyznaczonych przez Boga dla dbania o komfort innych ludzi. I to jest bardzo ważne w pierwszych wiekach, bo w pierwszych wiekach, kiedy chrześcijanie podróżowali, to nie było zbyt wiele bezpiecznych miejsc, w których mogli się zatrzymać. Były gościńce przy drodze, owszem, ale to było miejsce, gdzie mogłeś tam wejść, mogłeś wyjść bez portfela. Były to często miejsca, które były łączone z domami publicznymi i pewnym niebezpieczeństwem fizycznym dla tych, którzy się tam zatrzymywali. To nie były dobre miejsca dla chrześcijan, aby się mogli tam zatrzymać. Chrześcijanie również w pierwszych wiekach bardzo często mierzyli się z ostracyzmem, wykluczeniem społecznym i rodzinnym. I często nie mając żadnych dobrych opcji do obnocowania poza własnym domem i to bardzo ograniczało możliwość podróżowania. Dlatego gościnność ludzi wierzących, przyjmujących innych podróżujących chrześcijan do swoich domów była szczególnie ważna. Ponieważ w tych gościnnych domach głoszono, szerzono Ewangelię, kształtowano, umacniano tożsamość chrześcijańską oraz nawiązywano i podtrzymywano więzi społeczne. A w tym wszystkim było zapewnienie bezpieczeństwa. Kiedy my przyjmujemy innych wierzących do naszych domów, kiedy spotykamy się z innymi wierzącymi, te rzeczy się dzieją naturalnie. Budujemy się, zachęcamy w naszej wierze, poznajemy kolejnych ludzi, widzimy, jak Bóg ich używał, jak używa dalej. Podtrzymujemy pewną tożsamość, a przy okazji budujemy pewne więzi. Moi drodzy, to jest również ważne dla nas dzisiaj. Być może w świecie social mediów mamy wrażenie, że z każdym mamy bliską relację. Chociaż mam wrażenie, że powoli ta perspektywa nam upada, że rozumiemy, że social media niekoniecznie aż tak mocno nas przybliżają, że to jest pewna iluzja bliskości, więc tym bardziej powinniśmy zabiegać o tą bliskość, okazując sobie wzajemnie gościnność. Oczywiście zarówno w innym wierzącym, ale też innym ludziom z naszego otoczenia. Dlatego otwórz swój dom na innych wierzących. Zaproś do siebie wierzących z Kościoła, być może których nie znasz tak dobrze. To jest piękny sposób na to, żeby być faktycznie gościnnym. To słowo, które tu się pojawia na słowo gościnność, to jest miłość obcego. Miłość obcej osoby, nieznanej mi osoby. Mogę łatwo okazywać miłość tych, których lubię, tych, których znam. Ten, kto wchodzi mi do domu, otwiera lodówkę, nawet się nie pyta, tak? Wyciąga coś tam z lodówki, zaczyna jeść. To jest już zupełnie inny poziom relacji, jeżeli ktoś wchodzi do domu, zaczyna jeść, wyciągać lodówki, to już to nie jest ktoś obcy, to jest kto już jest domownik tego miejsca. Dobrym zwyczajem jest posiadanie planu zapraszania ludzi. Nie musi to być każda niedziela, ale można uznać, że być może raz na miesiąc przyjmuję kogoś do siebie, raz na miesiąc idę z kimś na kawę. Tutaj w zborze, zanim się to małżeństwo przeprowadziło, było takie małżeństwo bardzo kochane, które miało zwyczaj zapraszania studentów do siebie na obiady. Byli jacyś studenci, pojawiali się w zborze, pojawia się październik, oni przychodzili, cześć, jesteś studentem, wiesz, my mu u nas w domu będziemy mieli obiad, przyjdź, poznamy się trochę lepiej. Sam byłem beneficjentem tego obiadu i pamiętam, jakie to było wspaniałe uczucie, kiedy ja i jakieś inne osoby tu z kościoła, których może do końca niedobrze znałem, usiedliśmy wspólnie przy jedzeniu, przy stole i poznawaliśmy się. Ale to wymagało kroku otwarcia swojego domu. Może zrobienia pewnego takiego kroku wiary, bo nie każdy lubi otwierać swój dom, bo mamy wrażenie, że nasze domy są cały czas w wiecznym bałaganie i że zawsze jak zapraszamy ludzi, to musimy mieć wszystko poukładane. Niekoniecznie zawsze tak to musi wyglądać. Oczywiście dobrze jest mieć czyste mieszkanie, nie optuję za brudem, ale czasami stawiamy sobie bardzo wysokie progi do tego i mówimy, to ja nie jestem w stanie zrobić tego, do czego tu jestem zachęcony. Również zachęcam, otwórz swój dom na sąsiadów. Poznaj sąsiadów w swoim otoczeniu. Kiedyś sąsiadów się znało. Dzisiaj przez to, że nawet w jednej klatce można mieszkać, można nie wiedzieć, z kim mamy do czynienia. Bądź uprzejmy do swoich sąsiadów. Pokaż im, że chcesz być częścią też życia tego miejsca, pokazać swoją wiarę, otworzyć się na tych, którzy są obok nas. Czasami właśnie otwarty dom potrafi być otwartą drogą do Ewangelii. Jeżeli jeszcze cię nie zachęciłem, to jest jeden argument, który może cię przekona. Jednym z argumentów za to, żeby stać się gościnnym albo tworzyć swój dom, jest to, że możesz nie wiedząc o tym ugościć anioła. Jest to absolutnie piękny werset i też tajemniczy, ale zwróćcie uwagę, co mówi druga część wiersza drugiego. Nie zapominajcie też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy nieświadomie gościli aniołów. Być może niektórzy z was już gościli anioła w swoim domu. Być może kiedyś kupiliście posiłek aniołowi i nawet o tym nie wiecie. Innymi słowy, jeżeli chcesz kiedykolwiek spotkać anioła w swoim życiu, to musisz być gościnny. Inaczej sobie odbierasz tą możliwość. I to nie jest myślenie takie czasami, jak my jako ludzie myślimy, że ten człowiek jest taki anioł, takie święte serce, wspaniałe nastawienie. Mówimy o faktycznym spotkaniu anioła, który gości w naszym domu, je z naszego talerza. I ten werset odnosi się do kilku historii Starego Testamentu, w szczególności do historii z Księgi Rodzaju, gdzie Abraham gościł u siebie przybyszów z dalekiego kraju. I byli to akurat aniołowie, których Bóg używał, żeby jemu przekazać pewną ważną rzecz, pewną ważną informację. Być może to nie jest nasze założenie, że chcemy gościć aniołów, ale może być to niezałożony benefit, pewne błogosławieństwo, które Bóg też chce, abyśmy mogli doświadczyć. Jeżeli coś jeszcze ma nas zachęcić, to są dwa wersety. Z pierwszego listu Piotra, 4:9. Okazujcie sobie wzajemnie gościnność bez narzekania. Gościnność ma być okazywana bez narzekania. O, jak mi jest ciężko. O, jak jest trudno. No już zrobiłem ten obiad, ale no ile ja się napracowałem przy tym obiedzie, no już lepiej, żeby tych gości dzisiaj nie było. Ale jestem gościnny. Bardzo. Rozdział 12, wiersz 13 listu do Rzymian. Pomagajcie świętym w ich potrzebach, okazujcie gościnność. Te dwie rzeczy idą razem w parze. Poznając ludzi, poznając ich potrzeby, możemy lepiej się o siebie troszczyć. To jest przejaw chrześcijańskiej miłości. Chrześcijańska gościnność okazywana wszystkim ludziom, a w szczególności wierzącym, jest czymś, co widzimy, że Boże Słowo naucza. Natomiast Boże Słowo naucza nas jeszcze o jednym przykładzie praktycznej miłości. Jest to troska uwięzionych chrześcijan i tych, którzy ze względu na swoją wiarę zostali niesprawiedliwie potraktowani. Wiersz trzeci. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście razem z nimi byli więzieni, o krzywdzonych, bo i wy żyjecie w ciele. Jesteśmy tutaj wezwani do wzniosłej empatii. Empatii tak głębokiej, że jesteśmy gotów przenieść się w życie wewnętrzne tych, którzy cierpią z powodu złego traktowania i uwięzienia. Jesteśmy w stanie się utożsamić z tymi, którzy dzisiaj cierpią ze względu na imię Chrystusa. Mówiąc prostszymi słowami, jest to świadoma troska i pielęgnacja troski osoby uwięzione i maltretowane. Być przy nich obecnym i służyć im pomocą. Znowu tak było w pierwszych wiekach. Wczesnochrześcijański apologeta Arystydes z Atyn opisuje to w następujący sposób. Mówi, jeśli dowiedzą się, że któryś z nich, mówię o chrześcijanach, został uwięziony lub prześladowany z powodu imienia Mesjasza, wszyscy zapewniają mu wszystko, czego potrzebuje. A jeśli jest możliwe, ratują go. Jeśli wśród nich jest ktoś ubogi lub potrzebujący, oni nie mają wystarczających zasobów, poszczą przez 2 lub 3 dni, aby zapewnić potrzebującym niezbędne pożywienie. Innymi słowy, było przeświadczenie o tym, że jeżeli ktoś cierpi za Chrystusa, to ja cierpię razem z Nim. Zapewnię mu to, czego potrzebuje, aby to cierpienie zostało mu ulżone. I nie wiem, czy wiecie, ale zgodnie z tym, co podaje Fundacja Open Doors, tylko w roku 2025 zostało uwięzionych za swoją wiarę 4744 chrześcijan. 4476 poniosło śmierć za swoją wiarę. I 7679 kościołów zostało zaatakowanych. Kaplice podpalone, kościoły zburzone. I niestety często te siostry i bracia odchodzą w zapomnienie, ponieważ media często nie poruszają tych wydarzeń, bo być może nie wpasowuje się to w jakiś przekaz. Ale również niestety chrześcijanie nie zawsze chcą i pragną myśleć o tych, którzy ze względu na wiarę cierpią. Jeden z artykułów gazety Los Angeles Times poruszył kwestię milczenia Kościoła na temat prześladowań, przeprowadzając wywiady z kilkoma pastorami. Jeden z nich, pastor John Barth, powiedział, że w jego ocenie, po pierwsze, powód zaniedbania może leżeć w tym, że mamy już wystarczająco dużo przykrych wiadomości, o których słyszymy. Więc świadomie nie chcemy słyszeć o kolejnych smutnych wydarzeniach. Drugim powodem jest to, że mamy zbyt wiele własnych problemów finansowych, medycznych, że nie mamy już sił przyjmować się problemami ludzi, być może po drugiej stronie globu. Myślę, że jest to celne ujęcie perspektywy, dlaczego jako chrześcijanie czasami nie chcemy usłyszeć o tych, którzy gdzieś cierpią ze względu na Chrystusa. Jednak ten fragment nam przypomina o tym, że nie możemy o tym zapominać, że nie możemy z tego rezygnować, że do chrześcijan należy zadanie, które polega na pamięci, trosce, wsparciu i modlitwie o tych, którzy cierpią za swoją wiarę. Jednym z sposobów jest to, żeby zapoznać się z historiami tych braci i sióstr. Są co najmniej 2 funkcjonujące w Polsce fundacje, które działają i zajmują się nagłaśnianiem problematyki prześladowania. Jest fundacja Open Doors, którą wspomniałem. Jest też fundacja Głos Prześladowanych Chrześcijan. Jeżeli wejdziemy na strony internetowe, tam poczytamy historię różnych ludzi, czego doświadczyli. I można być bardzo zbudowanym pewnymi historiami ludzi po drugiej stronie globu. Oczywiście być zasmuconym tym, jak są potraktowani, ale też zobaczyć, jak ich wytrwałość i miłość do Chrystusa przezwycięża te problemy. Drugą rzeczą jest modlitwa. Zarówno o tych ludzi, o których czytamy, ale też o konkretne kraje. Tak jak wspomniałem, jednym z regularnych elementów naszej modlitwy powinna być modlitwa o nasz zbór. Można do naszych list modlitewnych dorzucić konkretną modlitwę o konkretny kraj, gdzie chrześcijanie są prześladowani. Fundacja Open Doors przygotowuje zawsze zestawienie 50 krajów na świecie i problemów, z jakimi chrześcijanie się tam mierzą. Trzecia rzecz to nie bagatelizować w naszym społeczeństwie czy otoczeniu to, kiedy ktoś ponosi konsekwencje za to, że stanął w wyłomie i postanowił być posłusznym Bogu. Wręcz należy zachęcić taką osobę i stanąć z nim i zachęcić go za odwagę. Zniechęcenie, prześladowanie nie zawsze przychodzi w kategoriach zburzenia budynku kościelnego, nie zawsze przychodzi w kategoriach śmierci, czasami jest to w kategoriach niezgodzenia się z chrześcijańskim przesłaniem, niezgodzenia się z prawdą. Kilka lat temu była bardzo głośna sprawa chrześcijańskiego nauczyciela z Irlandii, który 2022 rok, bardzo niedawno, do niedawna w ogóle był w więzieniu, już jest wyprowadzony, ale został aresztowany za to, że nie zgodził się na to, żeby uznać zaimki, tak jak to współcześnie się uznaje, zaimki osoby, które chodziły do jego klasy. Powiedział, że ta osoba ma płeć, która jest od urodzenia przyznana. Coś, co się wydaje biologicznie prawdziwe, nawet nie wydaje się, tylko faktycznie tak jest. Coś, co powinno być oczywiste, się okazało, że dla niektórych ludzi było przejawem mowy nienawiści. Został aresztowany, jego praca została zabrana, stracił swój dorobek, swoje życie. Teraz został wypuszczony, bo ileś tam lat sądzenia się okazało, że jednak ludzie się nie zgodzili z tym, że to było słuszne osądzenie, ale 3 lata, czy tam 2 lata spędził w więzieniu człowiek, który mówi nie. Nie zgadzam się na to, żeby w ten sposób postępować. Naszym zadaniem jest zachęcać i stawać razem z tymi, którzy przejawiają odwagę, żeby stać na Bożym Słowie. Nie ma znaczenia, jak wielka jest to odwaga, ale jeżeli ktoś ponosi konsekwencje za to, że jego wiara w jakiś sposób sprawiła, że jest niesprawiedliwie skrzywdzony, to chrześcijanie mają się wspierać i zachęcać. To jest praktyczna chrześcijańska miłość. Do tego właśnie dzisiaj wzywa nas nasz Pan i Bóg. To jest życie, które podoba się Jemu, kiedy jesteśmy gościnni, kiedy się troszczymy o siebie wzajemnie, kiedy się wspieramy, kiedy się zachęcamy. To wtedy dobre rzeczy będą miały miejsce w Kościele. I wierzę, że tak jak dobre rzeczy mają miejsce teraz, to jeżeli nasza miłość będzie rosła, to będą się działy jeszcze lepsze rzeczy na Bożą chwałę. Amen.